Święci, dzisiaj będziemy zajmowali się dobrą nowiną z Ewangelii Jana. Chwała Panu za dobrą nowinę z Ewangelii Jana. Co chcemy zobaczyć? W tytule to widzimy. Wynik życia. Życie Kościoła jako domu uczty dla Bożej budowli. Mam o to duże brzemię. Stopniowo to będziemy omawiali. Nie mogę się doczekać, kiedy to dobędę. Pomódlmy się za siebie nawzajem, żebyśmy rzeczywiście coś nowego zobaczyli dzisiaj na temat życia Kościoła, nową panoramę życia Kościoła. W ostatnim wersecie Ewangelii Jana czytamy: jest też wiele innych rzeczy, które Jezus uczynił, które, gdyby je spisano jedna po drugiej, to przypuszczam, że nawet cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg. Tyle Jezus uczynił. Wszystko, co podaje Ewangelia Jana, służy szczególnemu celowi. Cały świat nie pomieści wszystkiego, co Jezus uczynił, a służyło to jednemu szczególnemu celowi, a mianowicie świadczeniu o sprawie życia i budowli. Życie to zawartość Boga. Budowla to Jego zbiorowy wyraz. Naszym celem jest Boża budowla. Chcemy, żeby Bóg zbiorowo się wyraził dzięki doświadczaniu przez nas Chrystusa jako życia. Rozdział drugi tej Ewangelii traktuje o zasadzie życia, polegającej na zamianie wody w wino, na uczcie weselnej w Kanie. To zamiana śmierci w życie, to zasada życia. Czasem napełnia nas śmierć, a Pan przychodzi do nas i zamienia całą tę śmierć w Zoe, w życie wieczne, boskie, niestworzone życie Boże, którym jest sam Chrystus. Dalej mamy cel życia w Ewangelii Jana w drugim rozdziale. Celem życia jest zbudowanie Bożego domu. W tym rozdziale Żydzi zapytali Pana: jaki znak nam pokażesz, skoro to czynisz? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: zniszczcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją wzniosę. Oni na to: 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w 3 dni? Myśleli, że On mówił im o materialnej świątyni, lecz On mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli Pismu i Słowu, które Jezus powiedział. Tak więc celem życia jest zbudowanie domu Bożego w zmartwychwstaniu. Jego ciało zniszczono za sprawą krzyżowania. Jego życie się uwolniło w wyniku śmierci uwalniającej życie w Jego zmartwychwstaniu. To było zmartwychwstanie działające życia i powstało mistyczne ciało Chrystusa. Teraz buduje się nas w ciało Chrystusa w rzeczywistości. W Ewangelii Jana, w rozdziałach od 3 do 11, wpleciony jest plan, który stworzył brat Lee. To prawdziwe arcydzieło. Na jednym ze spotkań kościoła w Irving, po spotkaniu stołu pańskiego, poprosił on o przeczytanie całego planu tej Ewangelii. Po kolei czytaliśmy punkty. Widać było, jak bardzo mu się ten plan podobał. W tych rozdziałach od 3 do 11 widzimy życie, które zaspokaja potrzebę człowieka w każdym przypadku. Nie wiem, co dzisiaj jest z wami, ale wiem, że życie zaspokaja waszą potrzebę, potrzebę człowieka w każdym przypadku. A wynikiem życia, które zaspokaja te potrzeby, jest życie Kościoła, który jest domem uczty dla Bożej budowli. Zanim o tym powiem, chciałbym przeczytać wersety z Ewangelii Jana 12:1-11. Widzimy, że życie Kościoła było domem uczty dla Bożej budowli w tych wersetach. To wynik życia, które zaspokaja potrzebę człowieka w każdym przypadku. Wielu z nas tutaj nie zna tych wersetów, chciałbym więc je wam przeczytać. Wtedy Jezus na 6 dni przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, którego Jezus wzbudził z martwych. Wydali więc tam dla Niego wieczerzę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy spoczywali wraz z nim przy stole. Wiecie, Łazarz nie musiał nawet nic mówić. Ktoś tylko popatrzył na niego i przyjmował zbawienie, ponieważ on powstał z martwych. Wielu więc uwierzyło w Pana, gdy popatrzyło na Łazarza. Powiemy o tym później. Wówczas Maria wzięła funt czystego, bardzo drogocennego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła Jego stopy swoimi włosami i dom napełnił się wonią olejku. Lecz Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, który miał Go zdradzić, powiedział, dlaczego nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie dano ubogim? Powiedział to jednak nie dlatego, że zależało mu na ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem i mając sakiewkę zabierał to, co tam wkładano. Wtedy Jezus powiedział, zostaw ją, zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubogich bowiem zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wtedy wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, lecz także, aby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Arcykapłani zaś naradzali się, aby zabić również Łazarza. Wyobrażacie to sobie? Pan wskrzesił tego człowieka, a oni chcieli go znowu uśmiercić. Okropne. Czytamy dalej. Ponieważ z jego powodu wielu Żydów odchodziło i wierzyło w Jezusa. Chwała Panu. To doprawdy wspaniałe. Święci, na co tu chcę wskazać? Że dla mnie to nowa perspektywa, że wynikiem życia Kościoła jest dom. Dom. Życie zaspokaja potrzebę wielu, ale wynikiem Zoe, czyli boskiego, wiecznego, niestworzonego życia Bożego, którym jest Chrystus i które zaspokaja naszą potrzebę, wynikiem jest, powiem, spotkanie grupy witalnej. Chwała Panu. Widzimy tu organiczną zasadę związaną z domem Szymona Trędowatego. Szymon Trędowato oznacza nas, grzeszników. Wszyscy jesteśmy trendowaci, jesteśmy oczyszczonymi grzesznikami. Marta służy. Nie pogardzajmy nią. Potrzebujemy usługujących sióstr. Chwała Panu, Marta służy. Potrzebna jest praktyczna służba. Co by było, gdyby nikt nie ustawił tu krzeseł dzisiaj? Potrzebna jest praktyczna służba. Potrzebny jest Łazarz, który świadczy o Pańskim życiu zmartwychwstania, powstaniu z martwych. Potrzebna jest Maria, która wylewa wszystko, co ma na Pana i która kocha Go bezgranicznie. Możecie powiedzieć, o, jestem Łazarzem, siedzę jedynie, a inni wierzą w Jezusa. Pod koniec tego planu jednakże zobaczymy, że nasze imię powinno być Marta, myślnik, Łazarz, myślnik, Maria. Musimy być trojgiem. Martą, Łazarzem, Marią. Musimy być tymi, którzy praktycznie służą Panu, znają moc Chrystusowego zmartwychwstania i kochają Pana całymi sobą. Kochamy Go bezgranicznie, wylewamy na Niego wszystko. To dlatego jesteśmy tutaj w te dni wolne, ponieważ chcemy wylać całą miłość na Niego, również na tym dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym przypomnieć, jakie brzemię miał brat Lee pod koniec życia. Brzemię związane z praktyką życia Kościoła. Powiedział, że witalne grupy to główna część życia i służby Kościoła. Powtórzę, główna część życia i służby Kościoła to spotkania grup witalnych, małych zgromadzeń. Chcemy być witalni. Nie chcemy, żeby były one jedynie małe, a nie tylko, żeby odbywały się w domach. Chcemy, żeby były witalne. Oznacza to, że są żywe i aktywne. Święci służą, świadczą, kochają Pana, a także oczyszczonych grzeszników. Chcemy życia Kościoła, która obejmuje witalne grupy. Musimy się modlić, żeby wszystkie kościoły prowadziły takie życie Kościoła. Tak, muszą być większe spotkania, spotkanie posługi, sale spotkań, większe spotkanie w tych salach. Muszą być różne spotkania. Potrzebne są jednakże spotkania w domach. W Dziejach Apostolskich 2:46 spotykano się od domu do domu. W przypisie czytamy: spotykanie się po domach jako chrześcijański sposób przeprowadzania spotkań pasuje do Bożej nowotestamentowej ekonomii. Różni się to od żydowskiego sposobu spotykania się w synagogach. Sposób ten stał się nieustającą i powszechną praktyką w kościołach. Gdy przejdziemy do wersetu 20-20, Paweł wykonywał dzieła apostolskie w Efezie. Przebywał tam przez 3 lata. Nauczał publicznie, to przede wszystkim. Prowadził spotkania posługi na spotkaniach Kościoła, większych spotkaniach Kościoła. Być może nauczał publicznie. Nauczał też po domach. Szedł od domu do domu. Odwiedzał spotkania małych grup. Spotkania grup witalnych. W wersecie 31 rzekł: nocą i dniem ze łzami napominałem każdego. Z jednej strony więc nauczał publicznie, z drugiej nauczał po domach. Z innej strony spotykał się z pojedynczymi świętymi. W posesji 5 zobaczymy, że takie spotkanie z pojedynczym świętym czasem jest lepsze od 10 poselstw. To z posesa 5. Powinniśmy czekać na to poselstwo. W każdym razie główną częścią życia i służby Kościoła są spotkania grup witalnych i prowadzenie w Kościele życia takich grup witalnych. Służę teraz świadectwo. Gdy takie grupy się zaczęły w Anaheim, byliśmy w jednej z tych grup z Peterem Welkiem. On jest tu gdzieś. Gdzie on jest? O, tam. Siedzisz za daleko, bracie. W każdym razie, chwała Panu, nasze rodziny zbierały się razem. David Welk miał 6 lat, Lisa 4, byli też Armen i Robert Kajekcian. Od nich zaczęliśmy, Armena i Roberta. Bradley bardzo lubił tych braci. Byli nowiesieńcy. Powiedział, że ci dwaj bracia są owocem całego kościoła w Anaheim. Tak to widział. Innymi słowy, gdy przynosimy owoc, to nie, że jest moje, ale to owoc kościoła w Anaheim. Ty go zradzasz, ale to owoc całego kościoła, całego krzewu winnego. Z tej grupy wywodzi się 3 pełnotatowych pracowników i 2 ze szkolenia pełnotatowego. Czyż to nie wspaniałe? Armen Kajekcian teraz usługuje pełnotatowo. Robert także. Również Peter Welk. Chwała Panu. Nie służył pełnotatowo, gdy uczęszczał na spotkanie grupowe. David i Lisa Welk są na szkoleniu pełnotatowym w Anaheim. Tych 6. Tak, jestem na tyle stary. Są oni teraz na szkoleniu pełnotatowym w Anaheim. To wspaniałe. Nie pamiętam, kiedy pojechałem do Nowego Jorku. Może pamiętacie, kiedy wiał tam huragan Sandy. Prowadziłem konferencję. Potem był ten huragan. I z Rut nie mogliśmy wylecieć z lotniska Kennedy'ego. Nie zezwalano na loty. Ale chwała Panu za Ricky Acostę. Przyjął nas do siebie i przebywaliśmy tam podczas tego huraganu. Leżałem w łóżku. Dom, jakby ktoś schwycił i nim potrząsał. Dobrze, że dom był mocny. Ale było wspaniale. Wieczorami Ricky zapraszał świętych. Jak już było po huraganie, mieliśmy spotkania, mały grup. Któregoś razu paliliśmy świece, bo odcięto prąd. Było wspaniale. To były spotkania małych grup witalnych. Wygłosiłem konferencję, ale najważniejsze dla mnie były te właśnie zebrania małej grupy w domu Rickiego. Ostatnio, gdy byłem w Nowym Jorku, spotkałem brata, który był wtedy na tych spotkaniach. Określiłem go mianem brata z czasu huraganu. Święci, musimy się spotykać po domach. Przejdźmy teraz do planu. Punkt rzymski pierwszy. Życie zaspokaja potrzebę człowieka w każdym przypadku dla zbudowania domu Bożego. Punkt A. Potrzeba moralnych. Odrodzenie przez życie. Wielu jest tu, którzy nie wiedzą za dużo o rozdziałach od 3 do 11. Chciałbym się więc trochę na ten temat podzielić. W rozdziale 3 czytamy o Nikodemie. To był moralny człowiek, dobry człowiek. Można też powiedzieć, że patrzył filozoficznie na życie. Człowiek starotestamentowy. Nie miał on jednak boskiego życia. Wprawdzie był dobrym człowiekiem, ale nie Bogiem człowiekiem. Pan więc powiedział mu: zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga. Innymi słowy, Nikodemie, musisz się na nowo narodzić, żeby ujrzeć to wejść, żeby wejść do innego królestwa. Jeśli miałbym wejść do królestwa zwierząt, królestwa tygrysów, musiałbym się urodzić tygrysem. Jeśli mam wejść do Królestwa Bożego, muszę narodzić się z Boga. Powiedział więc mu, musisz się na nowo narodzić. Musisz się narodzić z Boga. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem. A to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Jest zespolonym duchem z Bożym życiem, które jest jego życiem. Więcej jeszcze objawia ten 3 rozdział. Pan rzekł, jak Mojżesz wzniósł węża na pustyni, tak musi być wzniesiony Syn Człowieka, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To odnosi się do 21 rozdziału Księgi Liczb. Dzieci Izraela zbuntowały się przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi i Panu i pokąsały je jadowite węże. Pan powiedział więc Mojżeszowi, żeby ten zrobił węża z brązu i umieścił go na palu, a każdy, kto spojrzy na tego węża, ostanie się w żywych. Ten wąż z brązu to obraz Chrystusa na krzyżu. List do Rzymian 8:3 mówi, że On przyszedł w podobieństwie ciała grzechu, jak wąż z brązu był na podobieństwo węża, ale nie miał jadu węża. Chrystus został posłany w podobieństwie ciała grzechu, ale nie miał w ogóle grzechu tego ciała. Był na podobieństwo ciała grzechu i poszedł na krzyż, żebyśmy mogli na Niego spojrzeć i żyć. Dzisiaj patrzymy na Niego i żyjemy. Pod koniec 3 rozdziału Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel mówi, ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. A dalej, a przyjaciel oblubieńca, który stoi, słyszy go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Tak więc moja radość stała się pełna. On musi się powiększać, a ja umniejszać. Oblubienica więc jest przyrostem Chrystusa. Jesteśmy tu, żeby widzieć, jak powstaje oblubienica Chrystusa. Jak? Dzięki temu, że wielu rodzi się na nowo i wzrasta w życiu. Punkt B? Jest coś odmiennego. Potrzeba niemoralnych. Zaspokojenie przez życie. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć o spotkaniach grup witalnych. Któregoś razu starsi z Anaheim pojechali w góry, by spędzić cały dzień z Panem na modlitwie i społeczności. W pewnym czasie brat Lee był bardzo chory. Przez Andrew zapytaliśmy go, jakie słowo ma dla starszych z Anaheim? Czym z nami się podzielisz? Modliliśmy się i Andrew stanął w drzwiach. Zastanawialiśmy się, czym się podzieli, czymś ze szczytu boskiego objawienia, czy czymś podobnym. Andrew się odezwał, bracia, brat Lee chciał, żebym wam powiedział, że starsi muszą kochać siebie nawzajem, ich żony muszą kochać siebie nawzajem i też muszą kochać ich dzieci. Święci, to jest witalna grupa. Musimy kochać siebie nawzajem, a Pan musi być naszą miłością. Nasze żony muszą kochać siebie nawzajem, musimy kochać ich dzieci. To prawdziwa witalna grupa.
List do Hebrajczyków 10, 24 i 25 mówi i miejmy na uwadze siebie nawzajem, aby pobudzać siebie nawzajem do miłości i dobrych czynów, nie porzucając naszego własnego wspólnego gromadzenia się, jak niektórzy mają w zwyczaju. Mamy siebie na uwadze. W grupie nie można się ukryć. Mamy siebie nawzajem na uwadze. Na przykład Tom ma mnie na uwadze, a ja jego, położenie, w jakim się znajduję. Kilka dni temu mieliśmy spotkanie współpracowników. Jeszcze przed tym spotkaniem miałem na uwadze brata Les Sykesa. Byłem o niego bardzo zatroskany. Miałem się zapytać braci, co u Loesa. A oto on tam był, stał, gdy wszedłem do środka. Był jak łazarz dla mnie. Powiedziałem, wierzę. Jest tu Les. Przechodził chorobę. Cieszę się, że jest z nami. Mówimy o życiu, które zaspokaja potrzebę człowieka w każdym przypadku. Wybaczcie za kolejną dygresję, ale ze współpracownikami jesteśmy na drodze stawania się witalną grupą, prawdziwie witalną grupą. To wywiera wpływ. W tym leży jednomyślność, miłość do siebie nawzajem. Tu jest Filadelfia, tu Pan błogosławi. Teraz powiemy o potrzebie niemoralnych, zaspokojeniu przez życie. Wiemy, że Pan przechodził przez Samarię. Poszedł do miasta, które nazywało się Sychar. Nadłożył drogi. Święci, aby nas zdobyć, Pan idzie okrężną drogą. Wielu z nas może zaświadczyć, że On w ten sposób nas zdobył. Wiem, że tak było w moim wypadku. On nadłożył sporo drogi. Musimy więc za Nim podążać i nadkładać drogi, by pozyskać innych. A On pozyskał tu kogoś, kogo my byśmy pominęli. Powiedzielibyśmy, dlaczego mam nadkładać drogi i czekać? Co więcej, gdybym był Bogiem, rzekłbym, dobrze, spotkam ją wtedy, gdy przyjdzie do studni. On jednak czekał tam przy studni, by dać przykład, jak postępować z innymi. Powinniśmy tam na nich czekać. On więc czekał. Ta kobieta miała 5 mężów, a ten, z którym żyła, nie był jej mężem. Czy pomyślelibyście, że to był dobry nabytek do prawdziwego życia Kościoła? Najlepszy. Pan wywraca do góry nogami nasze pojęcia. Powiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. Ona na to, Panie, daj mi tej wody, abym nie przychodziła tu znowu. Nie wiedziała, o czym on mówił. Potem on rzekł, każdy, kto pije tę wodę, będzie pragnął ponownie. Do czego to się odnosi? Mówił o korzystaniu z materialnych rzeczy i znajdowaniu rozrywki w ziemskich uciechach. Każdy, kto pije tę wodę, będzie pragnął ponownie. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. To porównanie między tą wodą a płynącym trójjedynym Bogiem. Ojciec jest źródłem, Syn wypływem, a Duch rzeką, płynącym trójjedynym Bogiem, który płynie ku życiu wiecznemu. Słowo ku w grece oznacza stać się całością życia wiecznego. Tak więc teraz trójjedyny Bóg płynie w naszej istocie i ją przesyca. Płynie w nas, przez nas, wypływa z nas i sprawia, że my i inni stajemy się całością życia wiecznego. Nową Jerozolimą. Kłopotu nastręcza powrót do tej wody. Każdy, kto pije tę wodę, będzie pragnął ponownie. Co o tym pisze Watchman Nee? Posłuchajmy. Dlaczego nie odczuwasz zaspokojenia i pełno masz pragnień? Dlaczego wciąż doznajemy smutku, zmartwień, wymagamy i użalamy się nad sobą? Ponieważ widzimy obietnicę w wersecie 4:14, ale zapominamy o tym, co mówi werset 13. Każdy, kto pije tę wodę, wodę tego świata, będzie pragnął ponownie. Ta woda odnosi się do wszystkiego, na co liczymy, że przyniesie nam zaspokojenie, a nie do Pana, który jest żywą wodą. Również na tym spotkaniu możemy na coś liczyć, ale jeśli nie liczymy na Pana, że On nas zaspokoi, to liczymy na złą wodę. Tylko jedna woda jest na tym spotkaniu, a mianowicie płynący trójjedyny Bóg. Dlaczego więc chrześcijanie są spragnieni? Ponieważ zwracamy się do wody z wersetu 13 i ją pijemy. Mamy złamane serce, jesteśmy zaniepokojeni, niezaspokojeni, ponieważ chcemy zaspokoić swoje pragnienie czymś przemijającym. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale czytamy, że Pan był korzeniem suchej ziemi. Oznacza to, że On nie liczył na swoje otoczenie. Całe to Jego otoczenie było suchą ziemią. Nie liczył, że coś z tego otoczenia przyniesie Mu zaspokojenie. Był zakorzeniony w Bogu Ojcu. Bóg Ojciec był Jego jedynym źródłem, jedynym zaspokojeniem, pragnieniem, jedyną pomocą, siłą, wszystkim. Nie liczył, że coś z otoczenia przyniesie mu zaspokojenie. Bóg Ojciec był jego jedynym zaspokojeniem, jedyną zachętą, wsparciem i pociechą. Święci, nie chcemy pić tej wody. Chcemy pić z płynącego trójjedynego Boga. Gdybyśmy byli na Jego miejscu, gdybyśmy byli Bogiem, który stał się człowiekiem, na drzewach porozwieszalibyśmy ogłoszenia: przyjdźcie na to miejsce, zobaczcie Boga, On wygłosi do was poselstwo i napijecie się z Niego żywej wody. On tego jednak nie zrobił. Tej kobiecie powiedział: idź, zawołaj swego męża i przyjdź tutaj. Ona na to: nie mam męża. Dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Co ona odpowiedziała? Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Coś więcej tu się wydarzyło. Na koniec czytamy, kobieta zostawiła swoje naczynie na wodę, czyli porzuciła swoje zajęcie, poszła do miasta. My byśmy wpierw poszli do miasta. On wpierw ją zbawił, a potem ona poszła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czyż to nie jest Chrystus? To nie tylko prorok, to Chrystus. Całe więc miasto przyszło i napili się z Chrystusa żywej wody. To wspaniałe. To prawdziwe ożywienie. Punkt C. Potrzeba umierających uzdrowienie przez życie. Pewien urzędnik królewski miał syna, który umierał. Poprosił Jezusa, żeby przyszedł i uzdrowił jego syna, bo ten był bliski śmierci. Powiedział mu Jezus: idź, twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które powiedział do niego Jezus i poszedł, a gdy doszedł do domu, syna opuściła gorączka. Pan powiedział: syn twój żyje. Wypytał sługi. Słowo życia daje więc życie umierającym. Punkt D. Potrzeba bezsilnych, ożywienie przez życie. W wersetach z 5 rozdziału o bezsilnym człowieku, chromym, Czytamy, w Jerozolimie zaś przy owczej bramie jest kąpielisko, zwane po hebrajsku Betesda, mające 5 portyków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, kulawych, bezwładnych, którzy czekali na ruch wody. Od czasu do czasu bowiem anioł wstępował do kąpieliska i poruszał wodę. Wtedy ten, kto pierwszy wszedł po poruszeniu się wody, stawał się zdrowy, jakąkolwiek chorobą był owładnięty. A był tam pewien człowiek, który od 38 lat cierpiał na swoją chorobę. Powiedział Panu, od 38 lat cierpię i nie mogę dojść do tej wody. Inni wchodzą przede mną, tak jak z podchodzeniem do mikrofonu podczas spotkania konferencyjnego. Panie, wszyscy mnie przeganiają, nie udaje mi się. Pan powiedział, wstań, weź swoją matę i chodź. Potrzebą umierających więc jest zatem ożywienie przez życie. Punkt E. Potrzeba głodnych nakarmienie przez życie. Czy dzisiaj jesteście głodni? Dzisiaj trzeba nam, żeby życie nas nakarmiło. Czytamy to o 5000 ludzi, nie licząc kobiet i dzieci. Jezus ujrzał, że szedł do Niego wielki tłum. Rzekli do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby ci ludzie mogli zjeść? Mówił to jednak, aby wystawić go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał zamiar czynić. Filip, mówiąc, odpowiedział, za 200 denarów nie wystarczy dla niej chleba. Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział do niego, jest to chłopczyk, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Kazał ludziom wsiąść, a było ich około 5000. Podziękował ojcu. Owych 5000 mężczyzn, ci ludzie najedli się tymi 5 chlebami jęczmiennymi, 2 rybami. Czy to nie zdumiewające? To pokazuje, że potrzebą głodnych jest nakarmienie przez życie. Chleby jęczmienne oznaczają zrazający aspekt Chrystusowego życia. Ryby oznaczają odkupieńcze, Chrystusowe życie. Aspekt zrazający życia Chrystusa służy naszemu organicznemu zbawieniu. Odkupieńczy aspekt Jego życia służy prawnemu odkupieniu nas, to życie, które karmi. Jezus powiedział, że jest chlebem życia, niebiańskim chlebem, chlebem Bożym, chlebem życia, żywym chlebem i prawdziwym chlebem. Rzekł, jak żywy Ojciec mnie posłał i ja żyję z powodu Ojca, to werset 57, taki ten, kto mnie je, on także będzie żył z powodu mnie. Święci musimy jeść Pana. Nasz duchowy pokarm. Jeśli to coś nowego dla Was i trudnego, nie martwcie się. Dla uczniów to też były trudne słowa. Gdy przyszedłem do odzyskiwania i święci śpiewali pieśń o spożywaniu Jezusa, trudno mi było to śpiewać. Coś w gardle mi stało. Rzekłem, Panie, wiem, że ci wierzący kochają Ciebie, ale to dla mnie trochę za wiele. Zwłaszcza w jednym z hymnów przeczytamy o przeżywaniu Jezusa. Posłuchajcie, to biblijne. W wersecie 6:57 słowo jeść to dosłownie przeżuwać. Oznacza to, że wkładacie pokarm do ust, żujecie go zębami. On staje się bardziej płynny i łatwy do strawienia. Pokarm więc możecie strawić i przyswoić. Język jest tu bardzo obrazowy. Chcę być dla Was w ten sposób duchowym pokarmem. Chcę, żebyście mnie jedli i żyli z powodu mnie. Chcę być pierwiastkiem, źródłem i podstawowym czynnikiem wpływającym na Wasze życie. Punkt F. Potrzeba spragnionych. Ugaszenie pragnienia przez życie. A w ostatni dzień, wielki dzień święta, Jezus stanął i zawołał, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pomyśli. Co powiedział? Niech przyjdzie do mnie i co? Przyjdzie i pije. A dalej, ten, kto wierzy we mnie, jak powiedziało Pismo, z jego najgłębszej istoty popłyną rzeki żywej wody. To zaś powiedział o duchu. którego mieli otrzymać ci, co w Niego uwierzyli. Duch bowiem jeszcze nie był, ale teraz już jest. Duch życiodajny już jest teraz i można go pić. Możemy go pić. On z nas może wypływać do innych i możemy gasić pragnienie innych. Punkt G. Potrzeba ludzi więc za grzech, uwolnienie przez życie. Bardzo lubię tę historię. Dopisałem tu podtytuł. Potrzeba tych, którzy tkwią w więzach grzechu. Kobietę przyłapano na zdradzie małżeńskiej. Pan tu naucza, a oni przyprowadzają tę kobietę i stawiają pośrodku. Powiedzieli do niego: nauczycielu, tę kobietę przyłapano na gorącym uczynku, jak dopuszczała się zdrady małżeńskiej. Prawie Mojżesz przykazał nam takie kamienować. Co więc ty powiesz? No, moglibyśmy powiedzieć, że było to zgodne z Pismem. On tak jednak nie powiedział. Schylił się i pisał palcem po ziemi i powiedział do nich: ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Kto więc jest bez grzechu? Ten, który nie miał grzechu kamienia, był tym, który był bez grzechu. Czy to nie wspaniałe? Ten, który nie miał grzechu, nie miał w ręku kamienia. On więc jest bez grzechu. Czytamy: zaczęli wychodzić jeden po drugim, wyrzucili kamienie, począwszy od starszych, potem i młodsi. Młodsi zazwyczaj trzymają dłużej kamienie. Starsi wyrzucili je od razu, ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, że są grzesznikami. Punkt drugi. Kto ma prawo potępić i przebaczyć grzech? Tylko Jezus. Czytamy, że On podniósł się i powiedział do niej: kobieto, gdzie oni są? Nikt Cię nie potępił? Ona zaś rzekła: nikt, Panie. Jezus powiedział: i ja Cię nie potępiam. Idź i odtąd już więcej nie grzesz. Nie pozostawił tak tego. Przechodzimy do kolejnego pytania. Kto jest zdolny uwolnić człowieka od grzechu? W Ewangelii Jana 8:12 Chrystus jest światłem świata. Ponieważ jest takim światłem, może uwolnić nas od grzechu. W wersecie 8:24 jest wielkim Ja Jestem. Jestem jest tym, czego potrzebujemy. Jest niczym niewypełniony czek. Ja jestem. Wypisz czek, a otrzymasz, czego potrzebujesz. Jako wielki jestem, może uwalniać nas od grzechu. W wersecie 8:28-30 jest Synem Człowieka wzniesionym na krzyżu. Tak Syn Człowieczy może uwolnić nas od grzechu. Po czwarte, jest On prawdą. Czytamy: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. Syn więc jest prawdą. Punkt czwarty. Kto jest źródłem grzechu i pomnożeniem grzechu? Źródłem grzechu jest diabeł, a pomnożeniem grzechu są dzieci diabła. Do oponujących faryzeuszy powiedział: jesteście z waszego ojca diabła i chcecie wykonywać pragnienia waszego ojca. Stanowczo z nimi rozmawiał. Punkt piąty. Kim jest Jezus? Po pierwsze, tym, który jest bez grzechu. Po drugie, jest wielkim Ja Jestem. Jest tym, który jest bez grzechu i wielkim Jestem. Potrzeba ślepych w religii, udzielanie wzroku przez życie i pasienie przez życie. A przechodząc, zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, ze śliny zrobił glinę, namaścił gliną jego oczy i powiedział do niego: idź, obmyj się w kąpielisku. Poszedł więc, obmył się i odszedł widząc. Ślina oznacza Pańskie słowa, które są duchem i życiem. Glina oznacza tu człowieczeństwo, czyli następuje tutaj scalenie Pańskiego Słowa z człowieczeństwem, co daje nam wzrok życia. Czyż to nie wspaniałe? Zespolenie Pańskiego Słowa z naszym człowieczeństwem daje nam wzrok życia. Potem faryzeusze pytali go, nie pierwszy raz. Zawołali tego, który był niewidomy i rzekli: oddaj Bogu chwałę. Wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Wtedy on odpowiedział: czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Podoba mi się ta odpowiedź. Jezus znalazł go i powiedział, czy wierzysz w Syna Boga? On odpowiadając rzekł, a kto to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Jezus mu powiedział, i już Go widziałeś, i jest Nim ten, który z Tobą mówi. On zaś rzekł, wierzę, Panie, i oddał Mu cześć. Czyż to nie wspaniałe? W Ewangelii Jana 10:9-16 jest on dobrym pasterzem, który pasie owce, wyprowadza na pastwisko. Sam jest pastwiskiem. Punkt I. Potrzeba umarłych, wskrzeszenie zmarłych przez życie. Łazarz zmarł. To 9 przypadek. Potrzeba umarłych jest życie, które wzbudza umarłych. Co przeszkadza życiu zmartwychwstania działać w życiu Kościoła? Nasze opinie. Opinie na temat słowa. Nie mam czasu na przeczytanie tych wersetów, ale potem je przeczytajcie. Opinie wyrażali uczniowie, Marta. Pan rzekł, nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli do niego, Panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Lecz Jezus mówił o jego śmierci. Wtedy więc Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. Oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że sen oznacza śmierć. I raduję się ze względu na was, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli, ale chodźmy do niego. Wówczas Tomasz, zwany Didymos, powiedział do współuczniów, chodźmy i my, aby z nim umrzeć. Widzimy tu opinię uczniów. Jeden przykład. Oni mieli wiele opinii. To, jaką opinię miała Marta, jest zdumiewające. Jezus jej rzekł, twój brat powstanie z martwych. Posłuchajmy, co Marta mu odpowiedziała. Wiem. Gdy przychodzimy na spotkanie, nigdy nie mówmy wiem. Wiem to, tamto. Powiedziała, wiem, że powstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatnim. Jezus nie powiedział jej ostatnim dniu. Rzekł jej, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ten, kto wierzy we mnie, choćby nawet umarł, żyć będzie. I każdy, kto żyje i wierzy we mnie, w żadnym razie nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Powiedziała mu, tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga. Ten, który miał przyjść na świat. Potem odeszła i zawołała swoją siostrę, Marię, mówiąc jej, nauczyciel tu jest i woła cię. Nauczyciel nie powiedział ani słowa o tym. Maria też wyraziła swą opinię. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Dalej widzimy opinię, jaką mieli Żydzi. Co rusz opinię. Opinii nie miał jedynie ten, który umarł. Łazarz. I Jezus rzekł, usuńcie kamień. Marta wyraziła znowu swą opinię, powiedziała do Niego, Panie, już suchnie, bo to czwarty dzień, kiedy tam jest. Rzekł do niej Jezus, czy nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Boga? Wtedy usunęli kamień. Jezus zaś podniósł oczy w górę i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojący wokół tłum, aby uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł, powiązany na rękach i nogach opaskami. Jego twarz była obwiązana chustą. Posłuchajmy tego. Jezus rzekł do nich, rozwiążcie go i pozwólcie mu iść. Posłuchajmy, czasem powstajemy z martwych, ale wciąż nosimy ślady śmierci. Mamy ubranie pogrzebowe, owinięci, jesteśmy szatami. Bracia i siostry muszą nas z nich odwinąć, żebyśmy całkowicie się uwolnili od śmierci. Punkt rzymski drugi. Wynik życia to życie Kościoła jako domu ucztowania. Czytaliśmy te wersety. Ewangelia Jana 12:1-11. Punkt A. Dom uczty powstał dzięki życiu zmartwychwstania. Kościół jest owocem życia zmartwychwstania. Liście do Efezjan 1:19-23. Paweł chce, byśmy ujrzeli przewyższającą wielkość mocy Bożej względem nas, którzy wierzymy. Ta moc to moc, która wzbudza zmartwych, wynosi na niebiosa, poddaje wszystko i sprowadza wszystko pod jedną głowę. On zasiadł ponad wszystkim ze względu na Kościół. Teraz przekazuje siebie jako moc zmartwychwstania, niebowstąpienia, poddawania i sprowadzenia wszystkiego pod jedną głowę. Ten dom uczty powstaje dzięki życiu zmartwychwstania. Kościół jest wytworem tego życia zmartwychwstania. Punkt B. Dom uczty znajduje się na zewnątrz religii. Znajdował się w Betanii, w domu Szymona Trędowatego. Szymon Trędowaty on oznacza nas, grzeszników, oczyszczonych grzeszników, którzy oczyścili się w jego krwi. Betania znaczy dom udręki. Od zewnątrz Kościół to dom udręki, ale od wewnątrz odznacza się pięknem i cieszy się obecnością Pana Jezusa, tego, z którego możemy mieć ucztę i z którym możemy ucztować. Punkt pierwszy, jeśli Pan zmiłuje się nad nami, jeśli Jego Duch otworzy nam oczy, ujrzymy, że tym, co Bóg czyni we wszechświecie, nie jest jedynie uczenie ludzi, jak oddawać Mu cześć i służyć Mu. W tym wieku Bożym pragnieniem i zamysłem jest wejście w człowieka, w Synu, przez Jego Ducha i przez Jego Słowo, aby być życiem człowieka, po to, aby człowiek mógł żyć z powodu Niego. Nie tylko żyjemy dzięki Niemu, ale także z powodu Niego. Oznacza to, że żyjemy. On jest naszym źródłem, pierwiastkiem, podstawowym czynnikiem wpływającym na nasze życie codzienne. Punkt C. Betanii był dom. Święci w każdym mieście na tej ziemi powinien być dom. Co najmniej jeden, tysiące domów. Betanii był dom, gdzie Pan mógł się zatrzymać, miejsce, gdzie mógł odpocząć, ucztować, mieszkać i być zaspokojony. Bracia i siostry, każde spotkanie Kościoła powinno być domem uczty, bez względu na to, jakie mamy spotkanie. Życie Kościoła jest domem uczty ze względu na Bożą budowlę. W tekście czytamy, że był dom. Widzimy tu zasady dotyczące spotkania witalnej grupy. W Betanii był dom, gdzie Pan mógł się zatrzymać, odpocząć, ucztować, znaleźć zaspokojenie. Gdy religia żydowska odstawiła go na boczny tor, on zawsze wychodził z Jerozolimy i zatrzymywał się w Betanii. To wspaniałe. Pamiętam, że gdy przyszedłem do kościoła w Houston, udałem się do domu jednego ze świętych. Oni zebrali się razem, mała grupa. Wówczas nie posługiwaliśmy się terminem witalna grupa, ale to była naprawdę witalna grupa. Siostra grała na pianinie, hymn. Każdy miał hymnarz i wszyscy śpiewali. Gdzie ja jestem, pomyślałem, ponieważ śpiewałem tylko w miejscu z ławkami. Tam, gdzie były ławki kościelne. Potem troszczyłem się o jednego brata. Miałem hymnarz. Zaproponowałem mu, żeby zaśpiewać razem hymn. On tyle się nasłuchał negatywnych rzeczy od przeciwników. Myślał, że ukradłem ten śpiewnik z ławki, ponieważ myślał, że śpiewniki tylko leżą w ławkach. Nie ma ich każdy sobie. Teraz ten brat jest bratem wiodącym w życiu Kościoła. Chwała Panu! Oni śpiewali, radowali się Panem, świadczyli. Z nowym też bratem poszliśmy do tego domu. To było jak w Dziejach Apostolskich. Powiedziałem mu, że ten wieczór to jak w Dziejach Apostolskich. To było dla mnie znaczące. Różni się to całkowicie od religii, jest całkowicie sprzeczne z religijną koncepcją. Religia ze swoimi doktrynami, formami, rytułami, przepisami nie posiada obecności Chrystusa jest wrogiem życia. Święci, co dzisiaj cenimy? Obecność Chrystusa, Jego osobę i uśmiech. Punkt D. Kościół złożony jest z obmytych grzeszników, reprezentowanych tutaj przez trędowatego Szymona, który najprawdopodobniej został uzdrowiony przez Pana. Punkt pierwszy. Będąc wdzięcznym Panu i miłując Go, wyprawił w swoim domu ucztę dla Pana Jego uczniów, aby radować się Jego obecnością. Zbawiony grzesznik zawsze to uczyni. Pamiętam, jak po spotkaniach Ruthie się denerwowała, ponieważ mówiłem o zaproszeniu 5 osób, a kończyło się na 10. Pytała: Ed, co zrobimy? Nie martw się, odpowiadałem. Zajedziemy popieczoną kurę i będzie po kłopocie. I nigdy nie było z tym kłopotu. Święci przyszli, by zjeść, ale nie, żeby smakować potrawy. Przyszli, by mieć społeczność. Gdy pobraliśmy się z Ruth, ona nie za bardzo miała gotować. Teraz jest jednym z najlepszych kucharzy w życiu kościoła. Nauczyła się gotować dzięki temu, że przyjmowała świętych w domu. Któregoś razu przygotowaliśmy danie kura w zalewie serowej. Prosta do wykonania, ryż, ser i kura. Przyjrzałem się, nie było mięsa. O Panie Jezu! Święci nic nie powiedzieli. Jedliśmy ryż z serem. Radowaliśmy się też wspólnie Panem. Zbawiony grzesznik zawsze otworzy dom dla świętych. Przyjmujecie zbawienie, a obecność Chrystusa jest tak pasjonująca, że chcecie zapraszać świętych i chcecie ich odwiedzać. W Ewangelii Mateusza 9:9-10, gdy Mateusz został zbawiony, gdy Pan go powołał, on od razu otworzył swój dom i zaprosił przyjaciół, poborców podatkowych. Wszystkich w tych wersetach nie wiadomo, czy to był dom, bo Mateusz był pokorny. Ale z Ewangelii Łukasza 5:29 dowiadujemy się, że Mateusz otworzył swój dom i zaprosił przyjaciół, poborców podatkowych. Faryzeusze mówili, ten człowiek zaprasza grzeszników i z nimi je. Czyż to nie wspaniałe? Ten człowiek zaprasza grzeszników i z nimi je. Pan odparł, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Punkt drugi, Pan wzbudził nas z martwych i obmył z trądu, z naszych grzechów. Teraz miejsce, gdzie jesteśmy, staje się miejscem spotkań Kościoła. Staramy się więc mieć w swoich domach spotkania witalnych grup. To główna część życia i służby Kościoła. To staje się spotkaniem Kościoła. Pan w Ewangeliach był w wielu miejscach. Spotykał się nad brzegiem morza, w górach. Nie mówię, że mamy tak robić, ale potrzebne są spotkania witalnej grupy, co widzimy tu. W 12 rozdziale Ewangelii Jana, gdy byłem w szpitalu, któregoś razu wielu świętych mnie odwiedziło. Czułem się jak na spotkaniu, tyle że w szpitalu. Dawano mi dożylnie antybiotyki na urządzeniu. Zobaczyłem, jak włączało się światełko i przeczytałem wlewanie. O, chwała Panu, powiedziałem. Potem rozległ się dzwonek. Wlewanie zakończono. O, to musi być nasze święte słowo na poranne ożywienie. Wlewanie. Wlewanie zakończono. Oczywiście, że wlewanie nie zakończy się, ale zostaniemy porwani. Punkt E. Zewnętrznie Kościół może być ubogi, uciskany. Zewnętrznie wszystko może być ubogie, jednak wewnętrznie wszystko jest cenne, słodkie i drogie. Jesteśmy z Panem, a Pan jest z nami. Punkt F. Wewnętrznie życie Kościoła jest życiem ucztowania w obecności Pana i karmienia się Jego obecnością. W Psalmie 16:11, który mówi o Panu Jezusie, utożsamia się nas z Panem Jezusem. Jesteśmy z Nim jedno. Dawid mówi, że w Twej obecności pełnia radości. Święci wszyscy możemy zaświadczyć, gdzie znajduje się ta pełnia radości. w Jego obecności, czyż nie? Kiedy przebywamy w Jego obecności, mamy pełnię radości. W Dziejach Apostolskich 3:20 Piotr mówi, że przyszły pory orzeźwienia od obecności Pana. Punkt pierwszy. Pierwszą rzeczą, jakiej potrzebujemy w życiu Kościoła, jest obecność Pana. Bez obecności Pana życie Kościoła jest puste. Tak więc Pańska obecność to kryterium wszystkiego w naszym życiu i służbie. Czyli czy cieszymy się Jego obecnością, czy też nie. To ma znaczenie. W Psalmie 27:4 Dawid mówi: o jedno proszę Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Jahwe przez wszystkie dni mego życia, czyli też dzisiaj, abym mógł oglądać piękno Jahwe i dowiadywać się w Jego świątyni. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby oglądać piękno Jahwe. W przypiście przeczytamy, że piękno tu to powab, coś przyjemnego, zachwycającego. Jesteśmy tu, żeby oglądać powab Jahwe, Jego przyjemną i zachwycającą osobę, Jego piękno. Jesteśmy tu, by wlewało się w nas to piękno. Punkt drugi. To właśnie w życiu Kościoła Pan ma odpoczynek, radowanie się i zaspokojenie. Tutaj zawsze odbywa się uczta przygotowana dla Pana i Jego ludu. Punkt trzeci. Kościół jest miejscem, gdzie Pan może radować się swoim ludem i gdzie Jego lud może radować się byciem z Nim. Jest miejscem, gdzie Pan i Jego lud zbierają się, by ucztować ze sobą nawzajem i radować się sobą nawzajem. Punkt G. Zasady: żywy Kościół ma więcej sióstr niż braci. Jeśli więc trwamy w życiu Kościoła i widzimy więcej sióstr niż braci, nie przejmujmy się tym. To biblijne. W życiu Kościoła istnieją różne funkcje: służba, świadczenie, miłość. Punkt pierwszy. Funkcja służby reprezentowana jest przez Martę. Wszyscy musimy zmienić naszą koncepcję na jej temat i przestać nią pogardzać. Musimy mieć Marty, które są gorliwe, uzdolnione, aktywne, żywe i praktyczne w Panu. Piotra wezwano do domu w Dziejach Apostolskich 9:36. Chcieli, by wskrzesił jedną siostrę. Miała na imię Tabita, inaczej Dorkas. W tym wersecie czytamy, że była bogata w dobre uczynki, jałmużny. Dawała dary Panu. Wdowy pokazywały Piotrowi tuniki i szaty, które Dorkas zrobiła, gdy z nimi była. Ona czyniła te praktyczne rzeczy. Pokazywały to Piotrowi. Popatrz, co ona dla nas robiła. Te tuniki, szaty. Piotr więc wszedł, pomodlił się i wskrzesił ją z martwych. Pan wskrzesił ją przez Piotra. Jeśli więc chcemy powstać z martwych, bądźmy tymi, którzy usługują praktycznie. W życiu Kościoła pierwszą potrzebną funkcją jest służenie przez troszczenie się o pewne sprawy praktyczne. Punkt drugi. Funkcja świadczenia reprezentowana jest przez Łazarza. To zdumiewające, że z powodu Łazarza wielu Żydów uwierzyło w Jezusa. Łazarz był żywym świadectwem i świadkiem mocy życia zmartwychwstania Pana. To świadectwo daje ludziom odczucie mocy zmartwychwstania, objawianie się życia zmartwychwstania oraz radowanie się Panem jako życiem. Punkt trzeci. Maria reprezentuje funkcję miłości. Reprezentuje drogich świętych, którzy bardzo kochają Pana i wylewają dla Pana to, co mają najcenniejszego. Jej ocena Pana była taka, że jest on cenniejszy i bardziej godny miłości niż cokolwiek innego. Wylanie przez Marię drogocennego olejku na Pana Jezusa jest wyrazem, aspektem i cechą życia Kościoła. Wiecie, brat Lee został zbawiony przez siostrę, która nazywała się Peace Wong. Miała 25 lat, brat Lee 19. Ona przemawiała do dużego zgromadzenia. Miało to miejsce w Chinach na początku XX wieku. Nie słyszano, by kobieta w wieku 25 lat głosiła tak przed dużym zgromadzeniem. On poszedł prawie że z ciekawości. Powiedział, że nigdy w swym życiu nie słyszał poselstwa głoszonego z taką mocą. Powiedział, że miała ona tyle władzy i mocy, ponieważ kochała Pana bezgranicznie. Święci, jeśli więc chcemy prowadzić życie prorokowania, musimy się modlić: Panie, uczyń mnie kimś, kto kocha Cię bezgranicznie. Nasza miłość do Pana to podstawowy element, czynnik i esencja mocy, jaką mamy. Nasza miłość do Pana uprawnia nas, wydoskonala i wyposaża do przemawiania dla Pana i wygłaszania Go do siebie nawzajem. Podpunkt C. Dom napełnił się wonią olejku. Kościół tutaj jest porównany do domu, który napełnił się drogocennością, słodyczą i przyjemnością, wonią olejku wylanego na Pana Jezusa. Święci, wszystkie kościoły muszą napełnić się wonią olejku tych, którzy kochają Pana Jezusa bezgranicznie. W drugiej Księdze Królewskiej 4:9 czytamy o Elizeuszu. W wersecie 8 przychodzi on do Szunem. Tam mieszkała zamożna kobieta, która wymusiła na nim, żeby jadł u nich posiłek. Kiedykolwiek przychodził tamtędy, zbaczał i zachodził na posiłek. Ona rzekła do swego męża: wiem, że ten mąż, który do nas ciągle zachodzi, jest świętym mężem Bożym. Skąd wiedziała o tym? On nic nie mówił, a ona wiedziała, że był świętym mężem Bożym. W przypisie przeczytamy, że Elizeusz prowadził się jak Boży reprezentant, Bóg w działaniu na ziemi. Tacy powinni być nowotestamentowi wierzący. Tacy sami. Rzekła, by urządzić w górnej części domu małe pomieszczenie dla niego, postawić tam łóżko, stół, krzesło i lampę. Może do nas przychodzić, zbaczać. Jeśli więc jakiś współpracownik zatrzyma się u was, potrzebny jest mu jedynie pokój, łóżko, stół, krzesło i lampa. Lampy potrzebuje do studiowania słowa. Dobrze. Drugi list do Koryntian 2:15. Paweł mówi, że jesteśmy dla Boga zapachem Chrystusa. Księga Kapłańska 1:13 mówi o ofierze całopalenia. Święci codziennie musimy obierać Chrystusa za ofiarę całopalenia. Zobaczymy to na najbliższym szkoleniu. Chrystus jest taką ofiarą, jest całkowicie oddany Bogu, oddany temu, by przynieść zaspokojenie Bogu. Gdy woń tej ofiary wznosi się do Boga, zaspokaja Jahwe. Musimy więc się modlić: Panie, uczyń me życie i służbę zapachem, który Cię zaspokoi. Chcę być w pełni oddany Bogu z Tobą, jako mym całkowitym oddaniem. Podpunkt D. Judasz i pozostali uczniowie uznali ofiarę miłości złożoną Panu przez Marię za marnotrawstwo. Nieznana im była właściwa koncepcja wartości. Punkt pierwszy. W ciągu minionych 20 stuleci tysiące cennych istnień, skarbów serc, wysokich stanowisk i świetlanych przyszłości zmarnotrawiono dla Pana Jezusa. Święci, możemy myśleć, że porzuciliśmy swą złotą przyszłość, ale czeka nas świetlana przyszłość w Pańskim odzyskiwaniu. Nigdy nie zapomnę, jak brat Lee starał się odzyskać część tych, którzy się zbuntowali w 1988 roku. Na spotkaniu wstał i rzekł: bracia, chcę, byście cenili świetlaną przyszłość, jaką macie w Pańskim odzyskiwaniu. Święci, chwała Panu, czeka nas świetlana przyszłość w Pańskim odzyskiwaniu. Musimy ją też cenić. Dla tych, którzy kochają Go taką miłością, jest On przenajdroższy i całkowicie wart ich ofiary. To, co na Niego wylewają, nie jest marnotrawstwem, lecz wonnym świadectwem Jego uroku. Punkt E. Wierzący w Chrystusa powinien dokonać zmiany swojej koncepcji wartości. Sam Chrystus jest drogocennością dla Jego wierzących. Czytamy: dla was więc, którzy wierzycie, jest drogocenność. Dla niewierzących zaś kamień, który odrzucili budujący, Widzimy, budowniczowie odrzucili ten kamień. Dla nas jednak on stał się kamieniem narożnym. On jest dla nas kamieniem narożnym Bożej budowli. Jest drogocenny i uroczy. Jest drogocennym kamieniem narożnym Bożej budowli. W liście do Filipian 3:8 Paweł powiedział, że wszystko uznaje za śmieci, żeby zyskać Chrystusa lub wygrać Go, być znalezionym w Nim. W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan rozmawiał z faryzeuszami o poczuciu wartości. Co bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która to złoto uświęca? Oczywiście, że świątynia. Co jest większe, dar czy ołtarz, który ten dar uświęca? Oczywiście, że ołtarz. Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, a zaniedbaliście to, co w prawie jest większej wagi, sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. To zaś należało czynić. Innymi słowy, powinniście dawać dziesięcinę i nie zaniedbywać innych. Powinniście czynić jedno i drugie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy, wewnątrz zaś pełne są one zdzierstwa i niewstrzemięźliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy, aby i zewnętrzna ich strona stała się czysta. W pierwszej księdze Samuela 16:7 pamiętamy, że Samuel poszedł namaścić króla. 7 synów Jessego przeszło przed nim. Myślał sobie, pewnie ten jest pańskim namaszczonym. Pan jednak odpowiedział, nie ten. 7 przeszło. Pan na koniec rzekł do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, bo za nic go uznałem. Nie tak bowiem widzi Bóg, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Jahwe patrzy na serce. Punkt pierwszy. Właściwą koncepcję wartości widać w ocenie, jaką wierzący wystawiają następującym aspektom Chrystusa i Jego pełnego zbawienia. Podpunkt A. Wartość Pana Jezusa. On jest kamieniem narożnym na Bożą budowlę. Jest dla nas drogocennością. Dla nas, którzy wierzymy, jest drogocennością. Wartość słowa krzyża, bo słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, jest mocą Boga. Wartość Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości w porównaniu z codziennymi potrzebami człowieka. Pan powiedział, szukajcie najpierw Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko to będzie wam dodane. Poganie szukają z niepokojem tego, w co mają się ubrać, co mają jeść, gdzie mieszkać. Nie to czyńcie. Wpierw szukajcie Jego Królestwa i sprawiedliwości. Podpunkt D. Wartość Pana Jezusa w porównaniu z ich krewnymi. Pan wypowiadał się o tym zdecydowanie. Powiedział, ten kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I ten kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Święci, musimy kochać Pana bardziej niż jakąś osobę, jakieś sprawy czy rzeczy. Jeśli tak postąpimy, będziemy ubłogosławieni. Jeśli będziemy kochali jakąś osobę bardziej niż Pana, ta osoba stanie się bożkiem. Uczynimy ją dla siebie bożkiem. Wszystko, co kochamy bardziej niż Pana, staje się bożkiem. Mój ojciec nie wierzył w Pana Jezusa. Był już starszy. Brat Tom go znał, też brat Ron. Spotkali się z nim. Bracia zaprosili go do domu braci któregoś wieczoru. Byłem pełen obaw, co bracia z nim zrobią. Czy wyciągną wąż ogrodowy i dołożył mu albo co innego. Oni byli wobec niego tacy Jezusowo-ludcy. Pielęgnowali go i karmili. Gdy wyszedł stamtąd, powiedział do mojej matki, Dorothy, nigdy nikogo takiego nie spotkałem, oni świecą. Między nim a mną był pewien rozdźwięk. ponieważ stałem się chrześcijaninem i przyszedłem do życia Kościoła. Zapytał się mnie, co z tobą nie tak, jesteś inny, już nie da się z tobą rozmawiać, tylko Biblię czytasz. Ja na to, nieźle. Nie wiedziałem, że tyle czytam Biblię. Tak naprawdę to go kochałem. Kochamy innych bardziej, gdy przyjmujemy Pana. Gdy miało się odbyć spotkanie poewangelizacyjne, bracia poprosili mnie, bym się podzielił. Tata zapytał się mnie, co robisz dziś wieczorem? Odparłem, jest spotkanie. Będziemy się dzielić prawdami dotyczącymi Ewangelii. On na to, a kto przemawia? No ja, odparł, przyjdę. O, Panie Jezu. Zacząłem się dzielić. W trakcie nie zrobiłem tego celowo, ale miałem namaszczenie, żeby podzielić się krótko Ewangelią. Zobaczyłem łzy w jego oczach. Następnego dnia brat Ron i ja siedzieliśmy po przeciwnej stronie. Ron rzekł do mnie, Ed, myślę, że dzisiaj jest ten dzień, żeby twój tato przyjął Pana Jezusa. Znaczyło to, że to ja mam to zrobić. Wiecie, o co chodzi. Poszedłem, dałem mu tajemnicę ludzkiego życia. Tato, dobre było to spotkanie, co nie? Tak, tak. Gdy tak odpowiedział, to mną wstrząsnęło. Z tajemnicy ludzkiego życia przedstawiłem mu jeden klucz, pomodlił się, przyjął Pana. Czyż to nie wspaniałe? Musimy więc cenić Pana Jezusa bardziej niż swoich krewnych, bardziej niż wszystko inne. Pan nas pobłogosławi. Punkt E. Wartość duszy człowieka w porównaniu z całym światem. Święci, cały świat nie może się równać z duszą, życiem duszewnym. Zachęcam do przeczytania wersetów. Wartość swego ciała w porównaniu z powagą i następstwami grzechu. Grzech to okropność. Pan mówi, jeśli twoja ręka lub noga jest ci powodem potknięcia, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia okaleczonym lub kulawym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami zostać wrzuconym w ogień wieczny. Nie mówi, żeby to dosłownie zrobić, pokazuje to powagę grzechu. Święci, musimy zdać sobie sprawę z tego, że grzech jest poważną sprawą. Ale chwała Panu, Chrystus jest naszą ofiarą za grzechy wykroczenia. Codziennie powinniśmy się radować Panem, żeby odstraszyć robaki i owady w naszej istocie. Podpunkt G. Wartość pozycji w hierarchii w porównaniu z pozycją niewolnika, służącego Panu i innym. W Kościele nie ma hierarchii. Chcemy być dla siebie nawzajem niewolnikami. Punkt H. Wartość Chrystusa, który jest skarbem prawości w porównaniu z ziemskim skarbem. Posłuchajmy, to niezwykłe. Księga Hioba 22, 23-28. Wyzdrowiejesz, jeśli wrócisz do Wszechmocnego. Usuniesz z namiotu nieprawość, gdy złoto jak proch ocenisz, a ofir jak piasek rzeczny. Posłuchajmy dalej. Wszechmocny, twą sztabą złota i srebrem błyszczącym dla ciebie. Nadzieją twą będzie Wszechmocny. Obrócisz wzrok twój na Boga. On cię wysłucha. Wypełnisz swoje śluby. Zamiary swe przeprowadzisz. Na drodze twej światło zabłyśnie. Czy nie chcecie, by Wszechmogący był dla was złotem? Chwała Panu, to wspaniałe. Punkt I. Wartość rozpasania w grzechu w porównaniu z niewidzialną nagrodą. Przez wiarę Mojżesz odmówił, by go zwano synem córki Faraona, wybierając raczej znoszenie złego traktowania wraz z ludem Boga, niż zaznawanie tymczasowej rozkoszy grzechu. Czytamy o tym w 11 rozdziale. listu do Hebrajczyków, uznając urąganie znoszone przez Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Odwracał bowiem wzrok ku nagrodzie. Przez wiarę opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu króla. Podoba mi się to, bo trwał niezłomnie jako ten, który widzi niewidzialnego. Święci, teraz właśnie widzimy tego, który jest niewidzialny. Za pomocą swego ducha wiary odwracamy się do Jezusa. Oznacza to, że odwracamy się z niepodzielną uwagą od innych przedmiotów i patrzymy, skupiamy się na Jezusie, który zasiada na tronie w naszym duchu. Pierwszy list Piotra 1:8, którego choć go nie widzieliście, kochacie. To cud. Nie widzieliśmy go na własne oczy, a kochamy go bezgranicznie. On jest bardziej rzeczywisty od innych rzeczy czy osób. Podpunkt J. Wartość poznania Chrystusa w porównaniu ze wszystkim innym. W liście do Filipian 3:7-8 Paweł mówi, ze względu na znakomitość poznania Chrystusa Jezusa, mego Pana, ze względu na którego zniosłem stratę wszystkiego i uznaję to za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Punkt drugi. Prośmy Pana o światło, abyśmy dokonali gruntownego przewartościowania swoich koncepcji. Nie przejdźmy od tak obok tego. Prośmy Pana, dokonaj gruntownego przewartościowania moich koncepcji, bym nieustannie wybierał Chrystusa i wszystko, czym On jest, jako mój pierwszorzędny dział. Pan powiedział do Jeremiasza, a kiedy oddzielisz cenę od pospolitego, będziesz jak moje usta. Podpunkt A. Cejmy słowa Pana bardziej niż przydzielony nam pokarm. Kosztujmy Pana w Jego słowie, bo On jest rzeczywistością pięknej ziemi, opływającej w odżywcze mleko i świeży miód. Możemy udzielać tego mleka i miodu Bożemu ludowi, by osiągnął pełne zbawienie. Dobra ziemia to ziemia płynąca mlekiem i miodem. Pieśni nad pieśniami 4:11 wargi poszukującej nasączone są jak plaster miodu, mleko i miód pod jej językiem, żeby udzielać wszystkim potrzebującym. Mleko pochodzi od krów, które karmią się trawą. Krowa to życie zwierzęce, oznaczające prawne Boże odkupienie. Trawa to życie zrodzające, oznacza ono organiczne Boże zbawienie. Dobra ziemia więc to ziemia obfitująca w pełne Boże zbawienie. Oznacza to, że pod językiem mamy pełne Boże zbawienie. Jesteśmy gotowi na to, by udzielać przez cały czas. Pszczoły to oczywiście zwierzęta. Nektar zbierają z kwiatów. To życie roślinne i zwierzęce, co wskazuje na prawny i organiczny aspekt Bożego zbawienia. To ziemia płynąca mlekiem i miodem. Podpunkt B. Cejmy słowa Pana bardziej niż wszelkie ziemskie bogactwa, abyśmy mogli wypowiadać Bożą wyrocznię i udzielać niezgłębionych bogactw Chrystusa w postaci różnorodnej łaski Bożej. Wszyscy musimy być trójaspektowymi członkami Kościoła. Musimy się modlić, Panie, uczyń mnie trójaspektowym członkiem Kościoła, Martą, Łazarzem, Marią. To jest właściwe imię, jakie wszyscy powinniśmy nosić. W życiu Kościoła musi istnieć gorliwa służba dla Pana, żywe świadectwo życia zmartwychwstania Pana oraz absolutna miłość wylana na Pana. W rzeczywistym życiu Kościoła dawana jest służba Panu, widoczne jest świadectwo Panu oraz wylewana jest miłość wobec Pana. To jest rzeczywisty wyraz ciała Pańskiego, które jest naczyniem mającym zawierać Pana i wyrażać Go. Tak przedstawia się wynik życia Kościoła, czyli domu uczty. Teraz mamy dużo czasu na świadectwa. Święci, jeśli już raz podchodziliśmy do mikrofonu, nie musicie tego robić ponownie. Już odebraliśmy od Was podwójną porcję. Jeśli staliście raz, nie podchodźcie. Nie, jeśli podeszliście dwa razy, nie podchodźcie znowu. Jeśli raz, możecie podejść ponownie. Jeśli jednak jeszcze w ogóle nie wychodziliście do przodu, to zróbcie to. Podejdźcie do mikrofonu. Tom Dworak ma zielone światło, może podejść, kiedy chce. Dobrze. Chwała Panu, to pomódlmy się z osobą obok przez minutę, a potem będziemy składać świadectwa.